15 stycznia 1919 roku w Bostonie wydarzyła się jedna z najdziwniejszych katastrof przemysłowych w historii, kiedy to zbiornik wypełniony ponad 2 milionami galonów melasy pękł i zginęło 21 osób oraz 150 zostało rannych. Do dzisiaj naukowcy badają wyjątkowe okoliczności tej tragedii, która jest także częstym studiem przypadków na zaawansowanych lekcjach fizyki. Dowiedz się więcej o niesamowitej powodzi melasy w tym odcinku podcastu Wszystko Wszędzie. Zapraszam! Jeżeli kiedykolwiek słyszałeś o melasie, mogłeś ją rozpoznać jako zwykle składnik używany do pieczenia. Jest to gęsty, słodki syrop, który po wylaniu go z pojemników będzie rozpływał się bardzo powoli. Ponieważ jest tak gęsty i ma tak wysoką lepkość, mogłoby się wydawać, że bardzo łatwo uniknąć utonięcia w melasie, po prostu od niej odchodząc. Gdyby wydarzenia z 15 stycznia 1919 roku z Bostonu nie były tak tragiczne, można by rozpatrywać powódź z melasy w kategoriach komicznych. Mniej więcej tak, jakby powiedzieć, że miasto zostało zalane i zniszczone przez powódź majonezu. Aby zrozumieć, jak doszło do tej niecodziennej tragedii, musimy odpowiedzieć na pytanie, czym jest melasa i dlaczego tam się znajdowała. Melasa jest produktem ubocznym rafinacji cukru. Od samego początku europejskiej kolonizacji obu Ameryk melasa była wykorzystywana jako główne źródło cukru do produkcji alkoholu, w szczególności rumu. Alkohol, a konkretnie etanol, był głównym składnikiem używanym także do produkcji materiałów wybuchowych. A w 1919 roku Stany Zjednoczone wychodziły już z I wojny światowej, ale popyt na alkohol przemysłowy wciąż był w szczytowym swoim punkcie. Również dzień po powodzi, 16 stycznia 1919 roku, w Stanach uchwalono 18. poprawkę do konstytucji, która zakazywała sprzedaży alkoholu od 12 miesięcy po jej uchwaleniu. Firma, która zajmowała się sprowadzaniem melasy, aby wytworzyć z niej alkohol, musiała wyprodukować maksymalnie dużo alkoholu w ciągu najbliższego roku, zanim nie byłaby w stanie już na nim więcej zarabiać. Ta konkretnie firma, która jest bohaterem dzisiejszego epizodu, nazywała się Purity Distilling Company. Znajdowała się w Bostonie i miała swój zakład w porcie, w którym przetwarzała przychodzące transporty melasy, które nadchodziły z pobliskiej Kuby, która jest słynna z uprawy trzciny cukrowej, potrzebnej do produkcji cukru. Ta mała firma była spółką zależną od dużej firmy United States Industrial Alcohol Company. W 1915 roku zbudowała duży, wysoki na 15 metrów zbiornik magazynowy dla całej swojej melasy. Zbiornik ten zdominował okolicę i wyglądał bardzo podobnie do dużych zbiorników na paliwa, które dzisiaj możemy zobaczyć w portach albo w pobliżu rafinerii ropy naftowej. Praprzyczyny tragedii leżały w samej konstrukcji zbiornika. Zbiornik został źle zaprojektowany i nieprzetestowany. Zbiornik został zaprojektowany i zatwierdzony przez człowieka o nazwisku Arthur Gell, który był skarbnikiem US Industrial Alcohol. Nie był nawet inżynierem i nie wiedział, jak czytać plany. Jego głównym zmartwieniem były koszty, a nie projekt, użytkowość czy bezpieczeństwo. Stal użyta w zbiorniku nie była odpowiednia do tego zadania. Współczesna analiza zbiornika wykazała, że była to stal o połowę cieńsza niż powinna być. Była również bardzo krucha z powodu braku manganu, a nity nie zostały prawidłowo zamontowane. Silos nigdy nie został także odpowiednio przetestowany. Wyobraźcie sobie, że zanim został oddany do użytku, wypełniono go wodą tylko do 1/4 jego pojemności. Nawet nie wypełniono całego zbiornika, a w ogóle użyto wody, która jest znacznie mniej gęsta, czyli również mniej ciężka niż melasa, która miała go docelowo wypełniać. Niemal natychmiast po oddaniu do użytkowania zbiornik zaczął przeciekać. Melasa przesączała się przez otwory dookoła nitów. Miejscowi mieszkańcy przychodzili do zbiornika, aby pobrać darmową melasę. Rozwiązaniem tego problemu przez firmę było pomalowanie zbiornika na brązowo, aby ludzie nie mogli zauważyć wycieków melasy. Po katastrofie okazało się, że większość mieszkańców spodziewała się, że w pewnym momencie zbiornik pęknie. Tutaj jednak musimy na chwilę zboczyć lekko z trasy naszej wycieczki, aby wyjaśnić fizykę płynów, a dokładniej właśnie melasy. Nie wiem, ilu z Was zetknęło się z pojęciem lepkości cieczy. Lepkość to zdolność cieczy do płynięcia. Cieczą o jednym z najwyższych lepkości jest na przykład asfalt, który bardzo, bardzo powoli, ale jednak płynie. Cieczami o najniższych gęstościach jest na przykład woda czy benzyna, które płyną bardzo łatwo. Melasa czy syrop czy majonez mają znacznie większą lepkość i nie płyną łatwo. Temperatura może zmieniać również lepkość substancji. Zwykle im cieplejszy jest płyn, tym niższa lepkość i łatwiej płynie. Widać to na przykład w upalny dzień, w którym asfalt zaczyna się, mówiąc popularnie, topić. Można na nim zostawić na przykład odcisk buta. Drugą, jeszcze ważniejszą w tej katastrofie rzeczą jest zrozumienie pojęcia płynów nieniutonowskich. Dla mnie samego istnienie płynów nieniutonowskich do czasu nagrania dzisiejszego podcastu jest wielkim zaskoczeniem. Woda i olej silnikowy są przykładami płynów newtonowskich, tak samo jak alkohol. Płyny newtonowskie nie zmieniają swojej lepkości niezależnie od wielkości naprężenia lub nacisku, które na nich jest wywierane. Melasa natomiast jest płynem nieniutonowskim, a zmienia swoją lepkość w zależności od przyłożonego naprężenia. W internecie można znaleźć wiele świetnych filmów, które pokazują, jak działają płyny zagęszczane ścinaniem. Postaram się to opowiedzieć. Jeżeli do kilograma mąki ziemniaczanej dodasz 800 ml wody, otrzymasz białą, przelewającą się przez ręce papkę. Jednak jeżeli weźmiesz do ręki tą papkę i zaczniesz ją ugniatać, możesz zrobić z niej kulkę, która będzie twarda. Pozostanie twardą kulką tak długo, jak będziesz ją między rękami walcować i ugniatać. Jeżeli przestaniesz to robić, w magiczny sposób kulka zamieni się w ciecz i spłynie pomiędzy twoimi palcami. Tak między innymi działają ciecze nieniutonowskie. Ciecze nieniutonowskie działają na dwa sposoby. Jedne z nich są zagęszczane ściskaniem, a drugie rozrzedzane ściskaniem. Melasa jest płynem rozrzedzanym ścinaniem. Oznacza to, że pod dużym ciśnieniem staje się mniej lepka i łatwiej płynie. Melasa również zwiększa swoją lepkość i łatwiej płynie po podgrzaniu. Obie te właściwości melasy, czyli po pierwsze fakt, że jej lepkość maleje raz ze wzrostem temperatury, a także jej lepkość maleje wraz ze ściskaniem jej, miały kluczowe znaczenie dla tragedii z 1919 roku. Jaki był więc przebieg wydarzeń? W dniu tragedii wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, statek, który przybył z Kuby i przetransportował do zbiornika ponad 600 galonów melasy. Melasa została podgrzana, aby była mniej lepka, dzięki czemu łatwiej było ją przepompować do zbiornika i wypełniono zbiornik prawie do samego końca. Był to jeden z niewielu przypadków, kiedy zbiornik ten został całkowicie napełniony od czasu jego budowy. Inną rzeczą, która się wydarzyła tego dnia, był ciepły front, który przeszedł nad Boston. Temperatury wzrosły z minus 17 stopni Celsjusza do 4 stopni Celsjusza w ciągu jednego dnia, a był wtedy styczeń i temperatury i zimy były naprawdę mroźne. Uważa się dzisiaj, że rozszerzalność cieplna wcześniej zimnej melasy została spowodowana wzrostem temperatury poprzez dodanie ciepłej melasy ze statku. Dodanie ciepłej melasy spowodowało wzrost ciśnienia na zbiornik i doszło do jego katastrofalnej awarii. O godzinie 12:30 w południe zbiornik ten pękł. Ze względu na podwyższoną temperaturę melasy i niesamowite ciśnienie, które znajdowało się w pełnym zbiorniku, lepkość melasy spadła. Kiedy płyn wytrysnął ze zbiornika, miał gęstość podobną do wody. Nie wylewał się powoli jak melasa wydobywająca się z butelki, czy jak majonez wydobywający się ze słoika. Relacje świadków mówiły, że fala melasy miała 6 metrów wysokości i przemieszczała się z prędkością 50 km na godzinę w dół ulic. Eksplozja zbiornika uwolniła energię porównywaną z odpaleniem 850 lasek dynamitu, jak obliczono po fakcie. A nity ze zbiornika wystrzeliły jak pociski i utkwiły w pobliskich budynkach. Zbiornik nie mógł pęknąć w gorszym momencie. Dzieci wracały ze szkoły na obiad do domu. Robotnicy wyszli na ulicę na przerwę. Budynki i elementy linii kolejowej zostały zmiecione przez powódź i zawaliły się. Gdy melasa wypłynęła ze zbiornika, zaczęła jednak działać nieniutonowska natura tego płynu. Teraz, gdy nie był już pod ciśnieniem i był wystawiony na działanie zimnego powietrza zewnętrznego, lepkość melasy dramatycznie wzrosła, a jej przepływ spadł. Kiedy ludzie zostali w nią pochwyceni, melasa stała się gęstym syropem, z którego osoby złapane w ten syrop nie mogły już się wydostać. Po początkowym zastygnięciu wokół zbiornika, melasa nadal powoli płynęła. Ostatecznie część śródmieścia Bostonu została pokryta przez warstwę 40-50 cm melasy, a sprzątanie jej było bardzo trudne. Melasa w styczniu nie spływa, bo jest zbyt lekka. Ludzie z całego Bostonu i z pobliskich miast przyjeżdżali na nadbrzeże, aby zabrać do domu darmową porcję melasy. Na miejsce powodzi przybywało tak wielu ludzi, że tramwaje i linie kolejowe wokół Bostonu stały się lepkie i śmierdziały melasą przez wiele tygodni. Port w Bostonie był pokryty melasą aż do lata, a wiele budynków miało ślady melasy, które utrzymywały się przez wiele lat. W następstwie katastrofy został założony jeden z pierwszych i największych pozwów zbiorowych w historii Ameryki przez pokrzywdzonych kontra United States Industrial Alcohol Company. Proces trwał ponad 3 lata i był najdłuższym procesem w historii Massachusetts. A to jest wciąż o wiele krócej niż wiele zwykłych cywilnych procesów we współczesnej Polsce. W ten proces w Massachusetts zaangażowanych było tak wielu prawników, że nie można było ich wszystkich pomieścić na sali sądowej. Firma twierdziła, że zbiornik został zaatakowany przez anarchistów, którzy protestowali przeciwko używaniu melasy do produkcji materiałów wybuchowych. Faktycznie miały miejsce dwa incydenty podobne do tych, które się wydarzyły podczas wojny. Jednak dowody zaniedbań były tak przytłaczające, że firma została uznana za winną i musiała zapłacić równowartość dzisiejszych 9,3 miliona dolarów. Dziś wielka powódź melasy pozostaje drugą najgorszą katastrofą w historii miasta Boston. Wiele budynków i budowli w rejonie powodzi dawno zostało zburzonych i zastąpionych nowymi, ale biorąc pod uwagę naturę melasy przedostającej się do każdego zakamarka, wciąż ludzie twierdzą, że w ciepły letni dzień w Bostonie czuć zapach melasy. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, który był trochę podobny do lekcji fizyki i zapraszam już jutro.